A przy telefonie profesor Karol Karski, europoseł. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co w tych sprawach prawnych między Polską a Unią Europejską w ostatnich dniach ciekawego się zdarzyło?
Czy wiele ciekawych rzeczy ma miejsce, bo i zagadnienia są interesujące. Natomiast wszystkie kwestie dotyczące prób wprowadzenia sankcji przeciwko Polsce, wiadomo było, że od początku będą miały charakter niekonkluzywny. Już od samego początku było wiadomo, że procedura z artykułu 7 nie zakończy się żadnymi sankcjami, bo potrzebna jest jednomyślność. W tej chwili wiadomo już, że nie dojdzie nawet do stwierdzenia takiego potencjalnej możliwości naruszeń zasad zawartych w traktacie o Unii Europejskiej, ponieważ nie ma nawet kwalifikowanej większości niezbędnej do tego. Instytucje unijne rozszerzają swoje działania na kolejne państwa, na Węgry, na Rumunię. No cóż, no są to takie obrzędy typowe dosyć, które w tej chwili już wiadomo, że nie przyniosą żadnego skutku.
Ale na szczycie Unii Europejskiej teraz już debatują liderzy na temat tego, w jaki sposób sterować kampanią wyborczą do przyszłego Parlamentu Europejskiego pod hasłem mowa nienawiści, walka z trollami, będzie walka prawdopodobnie z tak zwanymi ruchami populistycznymi, czyli tymi wszystkimi, którzy mówią, że Unia Europejska i komisarze europejscy źle w Unii Europejskiej rządzą.
No rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że Komisja Europejska no niewiele dobrego zrobiła dla Unii, dla państw członkowskich. Zresztą nie jest to nic nowego. No, pamiętamy, kiedyś jeszcze jakiś czas temu komisja Jacques'a Santera odchodziła w kontekście różnych działań korupcyjnych. Sam Jacques Santer do dzisiaj ma się bardzo dobrze. Dzisiejsza komisja z kolei, no to są ludzie, którzy nie są nastawieni na rozwiązywanie realnych problemów. Zobaczmy takiego Fransa Timmermansa, który nic konkretnego nie zrobił, a próbuje swoją osobą zagospodarować przestrzeń medialną. W przyszłym roku wybory, ci ludzie w jakiś sposób też muszą się rozliczyć z tego, co robili. Nie tylko przed Unią, bo to jest najmniejszy problem, to jest struktura, w której władze nie są wyłaniane w sposób demokratyczny, ale przed swoimi państwami, przed swoimi społeczeństwami. Taki Timmermans w swoim państwie no, stracił wszystko. Jego partia utraciła władzę i oscyluje gdzieś tam w okolicach poniżej 10% poparcia. No i w oczach tych ludzi widać rzeczywiście przerażenie. A no trzeba będzie odejść.
To, że Zbigniew Ziobro zaskarżył jeden z punktów Traktatu Europejskiego do Trybunału Konstytucyjnego, odbiło się echem w Brukseli, czy też nie?
Nie, no to nie są jakby zagadnienia pierwszoplanowe, tym bardziej, że powszechną świadomością jest to, że konstytucja każdego państwa członkowskiego jest aktem hierarchicznie wyższym od prawa unijnego. W każdym państwie członkowskim hierarchia źródeł prawa jest ustalona w ten sposób, iż najpierw stosuje się konstytucję własną, a dopiero potem przepisy prawa unijnego w takim zakresie, w jakim zostają dopuszczone do stosowania na terytorium danego państwa. Tego typu procedury miały miejsce w Niemczech, w Czechach, ba, nawet w Czechach sąd konstytucyjny tegoż państwa uznał kilka wyroków, poczynając od roku 2012, za wydane ultra vires, czyli poza zakresem kompetencji unijnych i wyeliminował te orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z obrotu prawnego na terytorium Republiki Czeskiej. W Niemczech wielokrotnie Federalny Sąd Konstytucyjny w Karlsruhe orzekał, podkreślając, że niemiecka ustawa zasadnicza ma prymat nad prawem unijnym, w tym traktatami konstytuującymi Unię. W Polsce polska konstytucja jest bardzo jasna. artykuł 8 cytuje konstytucję ponad również przepisami wszelkimi innymi, w tym także ponad traktatami unijnymi. Polski Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie oceniał zgodność prawa unijnego z prawem polskim, w tym także stwierdzał niezgodność prawa unijnego z prawem polskim i czynił to zarówno przed rokiem 2015, już poczynając tak od roku 2004, potem w 2006 roku, potem także kilkakrotnie, więc te orzeczenia nawet pochodzą sprzed roku 2015. Czasami uznawał, że przepisy prawa unijnego są zgodne z prawem polskim, czasami uznawał, że są niezgodne, więc tutaj to jest nic nowego, natomiast to jest ten problem, o którym mówił pan redaktor, że opozycja totalna jest tak słaba, że media głównego nurtu wzięły się za prowadzenie przez nią kampanii wyborczej do samorządu, a ponieważ trudno im się zajmować tym jakby głównym tematem wyborów samorządowych, no to zajmują się tym, co potrafią najlepiej, czyli rozgrzebywaniem różnych spraw i robieniem wideł z igieł na poziomie jakby ogólnopolskim, na poziomie także europejskim. Natomiast to jest poszukiwanie po prostu problemów tam gdzie ich nie ma. Wyważanie otwartych drzwi, które dawno zostały otwarte, wiatr przez nie hula i nie ma żadnych tutaj wątpliwości co do tego, że i to w żadnym państwie członkowskim nie ma wątpliwości co do tego, że konstytucja każdego z nich jest aktem hierarchicznie wyższym od prawa unijnego, w tym od traktatów unijnych i nie ma tutaj żadnych odstępstw w tym zakresie.
Andrzej Potocki ma pytanie do pana profesora.
Panie profesorze, w świetle posiadanych przez pana informacji, jak może wyglądać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii zaskarżenia przez Komisję Europejską artykułu 7 oraz w kwestii tych pytań prejudycjalnych? Czy Unia Europejska, konkretnie Trybunał Sprawiedliwości, dopuści się naruszenia traktatów i orzecznictwo może pójść w sposób niekorzystny dla Polski? I jeżeli tak, to co z tego wyniknie?
Zawsze się możemy zastanawiać, czy ktoś nie naruszy prawa, bo my możemy się nawet zastanawiać, niestety to coraz częściej jest widoczne i na naszym krajowym podwórku, czy sędzia się nie dopuści naruszenia prawa. Natomiast no, zawsze należy zakładać, że będą te działania podejmowane w sposób zgodny z traktatami, z przepisami wiążącymi sędziów. Jeśli popatrzymy na dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, spojrzymy choćby na kwestię, którą Trybunał rozstrzygał w związku ze skargą Komisji wobec Węgier. Tam była podobna sytuacja. Wiek przechodzenia sędziów w stan spoczynku obniżono z 70 do 60 lat. Trybunał stwierdził, że to jest zbyt wiele. Węgry stwierdziły w związku z tym okej, więc nie 60, tylko 65. Trybunał i Komisja Europejska uznały, że to jest właśnie wykonanie tego orzeczenia. W związku z tym, kiedy w Polsce były przeprowadzane tego typu zmiany, reforma wymiaru sprawiedliwości, zastosowano dokładnie to, co jest właśnie treścią tegoż wyroku i stanowiskiem Komisji Europejskiej w stosunku do Węgier, czyli że obniżenie wieku emerytalnego sędziów z 70 do 65 lat mieści się w granicach przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego. Bo pamiętajmy, że Unia nie ma prawa zajmować się ustrojem wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. W tym konkretnym przypadku węgierskim zajmowała się wiekiem emerytalnym sędziów, biorąc pod uwagę przepisy po prostu z zakresu zabezpieczenia społecznego. Potraktowała ich jak każdego innego pracownika i tym problemem pod tym kątem, ten problem pod tym kątem rozpatrywała. Więc no, mamy tutaj orzecznictwo. W tej sprawie nie ma żadnego powodu, żeby Trybunał orzekał inaczej. Mamy do czynienia tej chwili, tak jak pan redaktor powiedział, z pytaniami prejudycjalnymi złożonymi przez Sąd Najwyższy, także ze skargą Komisji Europejskiej. Te pytania prejudycjalne, jeśli Trybunał Sprawiedliwości będzie działał w sposób tak dotychczas ukształtowany, to będzie stosował się do swojej linii orzeczniczej, powinny być odrzucone, w ogóle uznane za niedopuszczalne. One są wydane poza jakby głównym nurtem sprawy, zgodnie z artykułem 273 Traktatu o Unii Europejskiej. Pytanie prejudycjalne można zadać wtedy, kiedy jest to potrzebne do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. W tej konkretnej sprawie nic, absolutnie to nie jest meritum tej sprawy, którą rozstrzyga Sąd Najwyższy. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy sędziowie zapytali się o samych siebie. Jeśli istnieje wątpliwość, czy jakiś sędzia powinien zasiadać w składzie orzekania, to po prostu się wyłącza z orzekania. Zastępuje go inny sędzia, a nie robi awanturę na cały kraj i całą Unię Europejską, że jemu się nie chce przechodzić na emeryturę w takim wieku i jeszcze pobierać 2/3 uposażenia, a do 70 roku życia 100% uposażenia. Znaczy władza sędziowska jest bardzo silna, ale dlatego też zgodnie z zasadą trójpodziału władzy bardzo ograniczona. Sędzia może się wypowiadać tylko wtedy, kiedy sprawa do niego dotrze w trybie instancyjnym i on sobie sam nie wybiera tych spraw. Jest sędzią orzekającym tylko wtedy, kiedy siedzi za stołem sędziowskim, a nie chodzi po różnych wiecach i wygłasza różne opinie. Moc prawną ma tylko sentencja jego orzeczenia, a nie wszystkie dywagacje zawarte w uzasadnieniu, ponieważ uzasadnienie jest jedynie jakby odzwierciedleniem sposobu jego myślenia i wskazaniem, jak doszedł do tego rozstrzygnięcia, które jest zawarte w sentencji. Czy polscy sędziowie, no niestety, jak stwierdziła jedna z członkiń tej grupy zawodowej, sędzia Irena Kamińska, są nadzwyczajną kastą. Przynajmniej część z nich widzi się jako ta nadzwyczajna kasta, no i próbuje zachować swoje przywileje zawodowe.
Panie profesorze?
Tak.
Panie profesorze, bo jeszcze w tej kwestii pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego. Oni tam zastosowali taki artykuł 47 Konwencji Praw Podstawowych, na podstawie którego zwracają się do TSUE z tymi pytaniami, ale przecież jednoznacznie wyklucza to podpisany przez Polskę i Wielką Brytanię tak zwany traktat brytyjski, gdzie w pierwszych dwóch punktach w ogóle wykluczone zostały możliwości zadawania takowych pytań do Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej. Czy to wykorzystujecie jakoś w dyskusjach parlamentarnych, tenże protokół brytyjski, czy on praktycznie istnieje tylko na papierze, a w rzeczywistości niewiele daje?
Znaczy, sama możliwość zadawania pytań prejudycjalnych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej jest sformułowana w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Sam protokół polsko-brytyjski...
Tak, ale to jest kwestia zgodności tylko prawa europejskiego z miejscowym.
Tak, ale kwestia właśnie, czemu jest samego wyłożenia pytania, natomiast tu chodzi o kwestię zgody przystawalności przepisów polskich do właśnie Karty Praw Podstawowych. Protokół polsko-brytyjski stanowi, iż te prawa, które są sformułowane w nim, mogą być dochodzone tylko na poziomie sądów krajowych. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości nie będzie się zajmował rozstrzyganiem tych spraw. Znaczy, ja powiem w ten sposób, że jeśli my rozmawiamy z naszymi kolegami z innych państw członkowskich, to widzimy tutaj duże zrozumienie. Oni prywatnie wszystko rozumieją, ba nawet się dziwią niekiedy, jak jest wysoki poziom demokracji i praworządności w Polsce, kiedy dowiadują się na przykład, że ukształtowanie Polskiej Krajowej Rady Sądownictwa zostało właśnie w ten sposób dokonany, iż odwzorowano model hiszpański, który się doskonale sprawdza w tym państwie. Ba, kiedy widzą, jak duży jest udział środowiska sędziowskiego w powoływaniu sędziów, przecież to jest zupełnie inaczej niż na przykład w modelu niemieckim, gdzie sędziów niemieckiego Sądu Najwyższego wybiera komisja złożona w połowie z deputowanych do Bundestagu, a w połowie z ministrów sprawiedliwości wszystkich landów, to mamy do czynienia z modelem niesłychanie jakby złożonym, uwzględniającym też stanowisko środowiska sędziowskiego. W Niemczech przykładowo, w wielu landach jest tak, na przykład w Saksonii, że sędziów powołuje jednoosobowo minister sprawiedliwości landu, najpierw na 3 lata, a potem po upływie 3 lat jednoosobowo decyduje, czy dana osoba będzie dalej orzekała, czy też nie. Więc zrozumienie jest dosyć duże, natomiast to jest zupełnie inny problem. Z jednej strony mamy Komisję Europejską, która próbuje jakby zagospodarować przestrzeń medialną w kontekście różnych niepowodzeń, różnych zaniedbań swoich własnych i wskazywać, że zajmuje się jakimiś istotnymi rzeczami, ale to jest po prostu szum. To się w ogóle nie przekłada na żadną tutaj jakby żadne procesy decyzyjne w obrębie instytucji unijnych. A z drugiej strony mamy sfrustrowane polskie środowisko sędziowskie, które nie chce iść na emeryturę, które nie chce oddać swojej władzy, które kiedyś sądziło, że jak ktoś raz zostanie sędzią, to tak jakby złapał Pana Boga za nogi, że już jego dzieci, wnuki i cała rodzina będą członkami tej kasty nadzwyczajnej, o której sami tak mówili.
Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję. Profesor Karol Karski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł, europarlamentarzysta, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 8:57. To jest bardzo ładna godzina, w której można się zastanowić, co dalej zrobić z tak miło rozpoczętym Porankiem Wnet. Do studia wchodzi Antoni Opaliński. Tam widziałem pana z gitarą. Myślałem, że zaśpiewa w Poranku Wnet Czesław Niemen, ale zamiast Czesława Niemena zaśpiewa kto?
Bodzio, Bogumił, Tomasiewicz.
A Andrzej Potocki, ale nie piosenka, uciekaj.
Piosenka napisana przez państwa. Jedna pani, druga pani, drugiej pani na spotkaniach z Patrykiem i ja to podsłuchałem i zapisałem.
No to śpiewamy.
Tak. Tylko ocenzurowałem z warszawskich słów mocnych, także... Sprawdził się życiowo z tą samą połową, bo grunt to rodzinka szczęśliwa. On dzisiaj jest wszędzie, do bloków przybędzie, jak ojciec co boli zapyta. Patrzyłem, przychodzą spłakane ludziska, słuchałem, wątroba się skręca. Za głowę się bierze po takiej, posprzątać mu będzie trzeba. Tak trzymaj, Patryk, duch jeszcze nie umarł w Warszawie. Pójdziemy na wybory i zdrowy i chory zwyciężym i będzie po sprawie. A gdy już wygramy, to se pochulamy, tańcować będziemy do rana. Pracować dla ciebie i polec w potrzebie to honor, Warszawo kochana. Teraz jest bitwa o naszą kochaną Warszawę. Dla dalszych pokoleń, co im zostawimy? Po co ginął Rudy i Alek?
Dziękuję. I do tramwaju teraz?
Tak, tak. Gram w tramwajach, ludzie biją.
Ale to do mikrofonu.
I rzucają parę groszy nawet. Po 10 groszy liczy się wyciągnięta dłoń, Krzysiu.
Ale co, to te tramwaje warszawskie?
Tak, w autobusach, w tramwajach kupuję bilet za 7,50, dorabiam miasto codziennie i mam takie doświadczenie. Jedni plują, fakują, drudzy rzucają kasę i podają piątkę albo biją brawa.
A których jest więcej?
Więcej bijących brawa ostatnio. Szczególnie młodzież. Naprawdę jestem wzruszony. Warto dla tych braw bić, śpiewać, jeździć za darmo po tramwajach.
Może rzeczywiście są jakieś lewy.
Teraz mieliśmy akcję właśnie na Placu Zawiszy. Jadę prosto, biegnę z Placu Zawiszy, bo rozdajemy kawę i gramy. Także jest bardzo fajnie. Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień modlitw będzie wiążący dla zwycięstwa.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jest godzina 8:59.
Trzecia godzina poranka.
I w końcu doczekał się na telefon z Poranka Wnet Błażej Wyszkowski, kandydat na wójta w miejscowości Karasin, to jest powiat Kościerzyna. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, serdecznie. Muszę od razu sprostować, że nie jestem absolutnie kandydatem na wójta. Jestem tu politycznie zaangażowany, ale nie tak. Kandydat na wójta opozycji jest całkiem ktoś inny. Jest pani Czapieska, Cierzan Czapieska.
Bardzo serdecznie przepraszam za ten błąd, ale proszę opowiedzieć mi, czy jest jakaś specyfika Karsina i kampanii w Karsinie? Z czym walczy opozycja?
Muszę powiedzieć, że tu mieszkam na terenie w gminie Karsin od ponad 10 lat i od 24 lat jest tu wójtem pan Brunke. No i pan Brunke otoczył się wianuszkiem ludzi sobie oddanych, jemu oddanych. I naturalnie po tych 24 latach ten nepotyzm rozrósł się do niespotykanych rozmiarów i zacementowano tu postkomunistyczny, można powiedzieć, pejzaż. Jestem inicjatorem, można powiedzieć, takiej opozycji tu na terenie gminy Karsin. Dzisiaj to jest grupa samodzielna, można powiedzieć, bo ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale nasz tu członków prawa, na 6 tysięcy mieszkańców jest tylko dwóch. To jest też specyfika, po prostu ludzie są tak zastraszeni, że się boją zapisywać do tej partii politycznej. No ja akurat występuję tu publicznie, otwarcie i w związku z tym ponoszę pewnego rodzaju konsekwencje. Oczywiście chodzi tu o generalnie o zmianę, bo tu już całe jedno pokolenie nie otrzymało możliwości zbierania doświadczeń w samorządzie. I nareszcie trzeba to zmienić z tym, że po 24 latach, to nawet można powiedzieć rządów pana Brunke, można powiedzieć, że nawet tu policja się jemu podporządkowała w pewnym sensie, ponieważ jest zdana na jego łaskę, niełaskę permanentnego dofinansowywania tej komendy policji, ponieważ tu przez ostatnie lata ciągle brakowało pieniędzy na ogrzewanie, na wstawienie nowych okien czy drzwi i paliwo do pojazdów. No i w pewnym sensie stworzył się to taka układ, można powiedzieć, który ma znamiona już prawie mafijne.
A jakie są szanse? Jak pan ocenia szanse opozycji do tego, żeby pana Brunkę odsunąć od władzy?
No szanse są dość duże, myślę. Bo już 4 lata temu mieliśmy tutaj kandydata, który był absolutnie nieznany mieszkańcom okolicy. No i on uzyskał 42% głosów. No ale niestety tylko, ale nie 51, i w związku z tym te wybory przez opozycję zostały przegrane. No ja liczę na to, że jednak tu szczególnie młodzi ludzie postawią na nową ekipę.
A czy w kampanii wyborczej w miejscowości Karsin jest brudne elementy, są czarna kampania, też jest wykorzystywana, czy nie?
Oczywiście, że tak można powiedzieć. Kampania wyborcza pana Brunke rozpoczęła się już 4 lata temu.
24
to znaczy nieprzerwanie lata. Można powiedzieć, on to kontynuuje od dekad. Polega to na tym, że on na każdym kroku, gdziekolwiek nie wyjdzie, na chodnik czy na jezdnię, robi sobie zdjęcia, krótkim komentarzem publikuje tu miejscowa gazeta Życie Kaszub i on tę gazetę na koszt gminy zakupuje dość dużą ilość i się te gazety te rozdaje. W sklepach, w gminie, no różne. Dochodzi do takiej sytuacji, że leży plik gazet za 2 złote i plik gazet tych samych, które są za darmo, bo są jak gdyby, jak to ludność miejscowa mówi, sponsorowane przez wójta. No i jak człowiek to bierze, wiadomo, że za darmo gazetę, no to czyta i odnosi wrażenie, że że ten pan wójt jest bardzo popularny i za cały czas za nim biega jakiś fotograf czy fotoreporter i robi mu zdjęcia. Nie, po prostu to jest kampania na koszt mieszkańców gminy.
I to jest problem w całej Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za relację w poranku z gminy Karsin. Pozwoli pan, że zadzwonimy w poniedziałek do pana, żeby dowiedzieć się, jakie są efekty tej kampanii wyborczej.
Bardzo proszę, chętnie służę.
Andrzej Potocki chce zadać pytanie.
Może nie zadać pytanie, ale porównać tą sytuację, o której tutaj opowiadał nasz rozmówca. Ja byłem teraz dwa dni temu w gminie Kowal. Tam jest gmina Kowal i miasto Kowal. Tam jest dokładnie taka sama sytuacja, jak w tej gminie, o której teraz rozmawialiśmy. Do tego stopnia jednak burmistrzowi udało się dosłownie zastraszyć, burmistrz Gołębiewski, udało się od 25 lat rządzi, udało się zastraszyć mieszkańców i przeciwników, że na zebrania opozycji przychodzą dwie osoby góra, bo reszta się boi. Po prostu sytuacja tam jest bez wyjścia. Lokalne medium jest też zastraszone, bowiem naczelna redaktorka jest pod presją zabrania jej dziecka. Jednym słowem, ta sytuacja patologiczna, która wystąpiła w tej gminie, miałem osobiście dosłownie do czynienia z taką samą sytuacją dwa dni temu w gminie Kowal. I mnie się wydaje, że to jeszcze dużo czasu upłynie w Wiśle, zanim ta dobra zmiana nie dojdzie i nie zrobi tam porządku z takimi przedstawicielami władzy, o których tutaj właśnie rozmawiamy.
Ale dla pocieszenia, woda w Wiśle ciągle płynie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Błażej Wyszkowski, brat Krzysztofa. Dobrze powiedziałem?
Tak, jestem bratem Krzysztofa, młodszym bratem.
Młodszy brat Krzysztofa
był... Poniekąd mój sąsiad, bo ja mieszkam w gminie Pruszcz Gdański.
Prawie.
Był gościem poranka w net. Na zegarze godzina 9:07. W studio Antoni Opaliński.